Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam również wszystkich słuchaczy Radia Gdańsk.
W wyjątkowym dniu, ale pozwoli ekscelencja, że najpierw w imieniu słuchaczy złożymy najserdeczniejsze życzenia i gratulacje, bo metropolita gdański został przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski. Jeszcze raz gratulujemy.
Dziękuję za gratulacje.
Duża odpowiedzialność.
Myślę, że jest to bardzo duża odpowiedzialność, dlatego że przewodzenie całym Kościołom i w Polsce to duże wyzwanie. Jednocześnie myślę, że potrzeba, żeby też przy tym prowadzeniu Kościoła w Polsce też pokazać, jak ten Kościół powinien dzisiaj kroczyć i czym się powinien zajmować. Dlatego myślę, że to jest ogromne wyzwanie.
A właśnie, jak powinien i jakie są wyzwania, w jakim kierunku powinien kroczyć dzisiaj Kościół?
Myślę, że tych wyzwań jest ogromnie dużo. Przede wszystkim musimy brać pod uwagę to, co jest rzeczywistością dzisiejszego Kościoła, więc na pewno w jakimś sensie widzimy słabnącą wiarę, widzimy brak przekazu tej wiary, widzimy, że troszkę mniej ludzi jest w Kościele. Trzeba się zastanawiać, co zrobić, żeby tym ludziom wyjść naprzeciw. Przede wszystkim tym, którzy od tego Kościoła odeszli, czy tym, którzy w tym Kościele nigdy się nie odnaleźli, tym, którzy są gdzieś tam może pogubieni, czy utracili wiarę, czy tej wiary jeszcze nie uzyskali. A więc myślę, że to jest wielkie wyzwanie, żeby się umieć pochylić nad każdym, spojrzeć na każdego i między innymi też tutaj troszeczkę bazując na doświadczeniu, które zaczynamy zbierać w naszej archidiecezji, w perspektywie też jubileuszu naszej diecezji, gdzie będą otwarte dwie świątynie stacyjne na przyszły rok jako kościoły, gdzie będziemy się opiekować czy otaczać troską i związki niesakramentalne i inne grupy. Także to są takie formy, którymi się trzeba zająć.
Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja dzisiaj przed świętami. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę też o Tryduum Paschalnym. Zanim do tego przejdziemy, to jeszcze jedno pytanie, bo tutaj padło takie sformułowanie o laicyzację społeczeństwa. Był pytany ksiądz arcybiskup o to przez dziennikarzy po decyzji i po tym, jak został oficjalnie ksiądz arcybiskup przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. I to było jedno z ważniejszych chyba pytań, jak radzić sobie z laicyzacją społeczeństwa. Czy Kościół ma na to pomysł?
Ja myślę, że jednym z pomysłów na tą sytuację, nazwijmy sekularyzację, laicyzację, to chyba jest przede wszystkim z jednej strony powrót do Ewangelii, do tego źródła, żeby przede wszystkim przekazywać to, co Jezus nauczał, to, co jest treścią Ewangelii, a nie swój sposób widzenia Kościoła, widzenia wiary i tak dalej. Drugą rzeczą to myślę jest to, co nam nieustannie papież Franciszek przypomina, że trzeba stworzyć Kościół synodalny. To ten Kościół się tworzy. Na czym polega synodalność? Przede wszystkim synodalność polega na tym, że otwieramy się na słuchanie, chcemy wsłuchiwać się we wszystkie grupy i dlatego tutaj w każdej parafii, przynajmniej u nas tu, a myślę, że w Polsce, powstały już rady duszpasterskie, które są takim naturalną przestrzenią, gdzie może każdy się wypowiedzieć. Jednocześnie przy wspólnej rozmowie z kapłanami, którzy są, budować właśnie tą odpowiedzialność za Kościół. A budować odpowiedzialność za Kościół, czy rozwijać sobie, czy rozbudzać sobie, to też za tych, których brakuje w tym Kościele. A więc to jest to przejście poniekąd od ewangelizacji prowadzonej tylko i wyłącznie kiedyś przez kapłanów do ewangelizacji, w którą włączają się wszyscy świeccy, bo przecież to oni są w terenie i oni mają być tym przedłużeniem rąk Jezusa Chrystusa, kapłana, czy kogokolwiek byśmy nie mówili, nie? I to oni powinni docierać też do tych środowisk, w których są z Ewangelią. Nie wstydzić się, nie bać się tej wiary, nie zapierać się tak jak apostołowie przed zmartwychwstaniem, czy przed pojmaniem Jezusa Chrystusa, ale nabrać tej odpowiedzialności i tej odwagi w wierze, by tą wiarę świadczyć, dawać świadectwo każdego dnia wobec tych, którzy nie wierzą.
Słowo odwaga, jednocześnie zaufanie świeckim u księdza arcybiskupa jest bardzo pozytywnym takim elementem. Mówił ksiądz arcybiskup również, że Kościół zawsze się reformuje, w jakiś sposób szuka nowych dróg przekazu Słowa Bożego. Kościół stara się docierać do ludzi, przekazywać te treści, które są najważniejsze, ale odpowiednim, zrozumiałym językiem. To też jest chyba ważne, by mówić i rozmawiać i być z ludźmi w Kościele i mówić do nich w sposób zrozumiały.
Oczywiście to jest wielkie wyzwanie. Ja może troszkę bardziej jestem wyczulony, wydaje mi się, że jestem wyczulony na na tą kwestię, dlatego że wyczula mnie do tego charyzmat świętego Wincentego Palottiego, który już od roku 1835 miał tą genialną ideę właśnie włączenia świeckich w apostolstwo, włączenia świeckich właśnie w odpowiedzialność ewangeliczną, w budowanie kościoła. Na tamte czasy to była absolutnie rewolucyjna myśl, z którą zresztą miał dużo problemów. I dopiero Sobór Watykański II, czyli ponad 100 lat później, przyznał, że święty Wincenty Palotti był wielkim prekursorem apostolstwa świeckich. I dlatego myślę, że mając tę formację w tym duchu, staram się być otwarty i jakoś tak przy różnych okazjach o tym mówić i być z tymi ludźmi, na ile ten czas mi pozwala, przy okazji czy bierzmowań, czy wizytacji w parafiach, czy jeszcze innych spotkań tutaj z różnymi grupami czy radami świeckich.
Ekscelencjo, 2000 lat temu na krzyżu umarł Bóg człowiek, a więc po ludzku wszystko w życiu dla ludzi wiary się skończyło, zawaliło się, zakończyło właśnie. Nawet apostołowie nic z tego nie rozumieli. Bóg człowiek z pozoru przegrywa.
Ja bym powiedział, że właściwie nic się nie zakończyło. Wszystko się rozpoczęło tak na dobre. To, że nie zrozumieli apostołowie i wielu innych w czasach Jezusa nie zrozumieli, to dlatego nie zrozumieli, że nie mogli sobie uświadomić czy zrozumieć tego, że Bóg może umrzeć. A właśnie w tym jest wielkość i wiary chrześcijańskiej, i w tym jest wielkość Boga. To, co pięknie kiedyś powiedział papież Benedykt XVI, że tylko Bóg jest tak wielki, że może się tak uniżyć, rodząc się jako człowiek, umierając jako człowiek na krzyżu, po to, żeby pokazać, że poprzez swoją śmierć otwiera nam perspektywy zupełnie inne, których człowiek, mówiąc po ludzku, nie jest w stanie nawet pojąć. To są perspektywy życia wiecznego, to są perspektywy bycia przed Bogiem, bycia z Bogiem, to są perspektywy już dzisiaj pozyskiwania sobie życia wiecznego, czyli bycia tak jak w raju człowiek był na początku razem z Bogiem. Tak samo się to dokładnie dzieje dzisiaj. Jezus najpierw przez 3 lata swojej publicznej działalności starał się pokazać, kim jest Bóg. Pokazać właśnie to pełne miłości i miłosierdzia oblicze Boże poprzez swoje nauczanie, poprzez właśnie swoje cuda, znaki, wielkie wskrzeszenie zmarłych nawet i tak dalej. Tak w ten sposób pokazywał właśnie, kim jest naprawdę Bóg, że Bóg tak bardzo kocha człowieka, że jest gotów na wszystko dla tego człowieka. I tym wszystkim jest właśnie śmierć Jezusa na krzyżu po to, żeby odkupić go z niewoli grzechu, po to, żeby mu dać prawdziwą wolność, żeby ten człowiek żył jak człowiek zmartwychwstania, jak Jezus zmartwychwstania, a więc jedną nogą już niemalże jakby żył w niebie. I to jest wielkie powołanie człowieka i to jest wielka nadzieja, jaką roztacza przez śmierć, a zwłaszcza przez zmartwychwstanie sam Jezus Chrystus. To, co święty Paweł tak bardzo ładnie powie, że próżna by była nasza wiara, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. Chrystus zmartwychwstał po to właśnie, żeby tą naszą niewiarę, te nasze słabości, te nasze wątpliwości raz na zawsze rozwiać i powiedzieć nam, że jest Bóg, jest zmartwychwstały Chrystus, jest życie wieczne i ktokolwiek by przeczył inaczej, po prostu nie rozumie dalej sytuacji.
Ekscelencjo, Jezus szedł do tych, którzy się źle mali, którzy grzeszyli, którzy byli niewierni, którzy upadali. Dzisiaj współcześnie też jesteśmy właśnie tacy, jesteśmy różnorodni. Myślę, że to jest dobre sformułowanie. Czy Jezus do tych również dzisiaj szedł? Czy Kościół dzisiaj do tych również będzie szedł?
Wychodząc od tego, że Jezus sam, jak sam powiedział, przyszedłem nie do tych, którzy się dobrze mają, tylko do tych, którzy się źle mają. Oczywiście nie odrzuca tych, którzy się dobrze mają, bo oni są już w jakiejś relacji bliskiej z Panem Bogiem. Ale właśnie trzeba pozyskać tych wszystkich, którzy są gdzieś tam poza, którzy się źle mają, którzy upadają, którzy mają wątpliwości w wierze. I myślę, że Kościół się tego uczy przez całe 20 wieków. To jest proces, który się nigdy nie kończy, bo jedni odchodzą, inni przychodzą na nowo. I ciągle jest ten duży margines tych, którzy się źle mają, którzy są okaleczeni społecznie, i może i politycznie, i duchowo, i religijnie, i na różne sposoby. I oni ciągle potrzebują tego właśnie, tej obecności Jezusa Chrystusa, który stara się do nich dotrzeć właśnie poprzez Kościół. I Kościół się dzisiaj zajmuje. No, może nie zawsze to doskonale wychodzi, bo wiemy, no, że różne są braki, są różne niedoskonałości, bo też jesteśmy ludźmi i też mamy te momenty nocy, tak jak wszyscy inni. Ale przede wszystkim, czy to przez Caritas, czy to przez pomoc humanitarną, czy to przez pomoc duchową, przez konfesjonał, przez sakramenty, przez Eucharystię, ten Kościół jednak mimo wszystko dociera na różne sposoby, stara się docierać do tych ludzi. Może czasem nie zawsze wychodzi, bo może język niewłaściwy, bo może nie jesteśmy tak za bardzo na bieżąco w tych wszystkich trendach dzisiejszego świata i trudno nam czasem dotrzeć. No oczywiście Kościół zawsze stara się, choć może nie zawsze mu to też wychodzi.
Dzisiaj Wielki Piątek, ale wczoraj był Wielki Czwartek, Dzień Kapłański, ustanowienie Eucharystii. To także dzień, w którym współcześni kapłani słyszą prawdę o stanie swoim, o duchowości swojej, prawdę słodko-gorzką często.
Tak, oczywiście, zależy kogo słuchamy. Jeśli będziemy słuchać niektórych mediów, to będzie sama gorzka. Jeśli my spojrzymy realnie na to, co się dzieje w poszczególnych diecezjach, czy ogólnie powiedzmy w Kościele, to wcale ona nie jest aż taka może gorzka. Ja osobiście zawsze w styczniu, czy my jako biskupi naszej archidiecezji odwiedzamy wszystkich kapłanów, rozmawiamy ze wszystkimi kapłanami. To jest taki rodzaj kolędy, bo chcemy też posłuchać, co się dzieje, jak ten kapłan się czuje, jakie ma trudności, co go interesuje, co jest jego radością i tak dalej. To ja widzę, jak wiele dobra się dzieje. Naprawdę, mamy ogromnie dużo fantastycznych kapłanów oddanych, którzy nie liczą czasu, nie liczą dni ani nocy, którzy może nie przespaną jedną noc, bo trzeba katechezę przygotować, coś innego, bo trzeba jakieś zorganizować spotkanie, trzeba być z taką czy z inną grupą. Oni mają bardzo dużo pracy i to są naprawdę fantastyczni kapłani. To, że się zdarzy komuś podwinie, że noga się podwinie, to, że zdarzy się, że ktoś upadnie, no to jest też ludzkie. Oczywiście życzylibyśmy sobie, żeby takich przypadków nie było. Wiemy, że one są, ale to nie może rzutować na wszystkich kapłanów, których bardzo dużo jest naprawdę fantastycznych.
Ekscelencjo, chciałbym zapytać się o obchody świąt Wielkiej Nocy, ale w kontekście dziewięcioletniej Wielkiej Nowenny, która ma być celem odrodzenia duchowo-moralnego i przygotowaniem całego Kościoła w Polsce do jubileuszu 2000-lecia odkupienia. 2033 rok. Trochę czasu nam zostało, ale już o tym Kościół myśli.
Zostało nam dokładnie 9 lat, a wiemy, że będzie to 2000 lat od śmierci Pana Jezusa. Dlatego trzeba, żebyśmy ten czas przeżyli, sam jubileusz odkupienia, ale tego jubileuszu nie przeżyjemy, jeśli się nie przygotowujemy do niego. Dlatego ta nowenna dziewięcioletnia, bardzo długa nowenna, w którą chcemy zaangażować, żeby się zaangażowały wszystkie diecezje, wszystkie parafie, wszyscy też kapłani, wspólnoty zakonne, zgromadzenia zakonne. To są momenty wydarzeń paschalnych, czyli męki, śmierci, zmartwychwstania Pana Jezusa, to jest zesłanie Ducha Świętego, to są jeszcze inne wydarzenia. Bardziej niż jakieś wielkie wydarzenia typu kongresy, typu jakieś wielkie celebracje, chodzi nam o to, żeby właśnie to przygotowanie dokonało się w tych małych grupach parafialnych, mniejszych czy większych, żeby to przygotowanie rozpoczęło się od dołu, żeby to przygotowanie zaczęło funkcjonować i zbliżać ludzi do Chrystusa, żeby to właśnie przygotowanie zaczęło rozbudzać w nas pragnienie wiary i pragnienie wyznawania tej wiary.
To jeszcze na koniec zapytam o ten Wielki Piątek, bo to jest rzeczywiście dzień wyjątkowy, to jedyny dzień w roku liturgicznym, kiedy żaden kapłan nie odprawia mszy świętej. To jest dzień zadumy, dzień spokoju, dzień ciszy.
Tak, no to ja myślę, że to jest wyjątkowy rzeczywiście dzień w roku, dlatego że w tym dniu nie mam też mszy świętej. Jest to, tak jak pan redaktor wspomniał, dzień zadumy, dzień refleksji, dzień modlitwy. Cała liturgia tego dnia jest pomyślana tak, żeby ona była najpierw liturgią słowa, nie mam mszy świętej, ale jest liturgia słowa. Potem jest komunia święta dla wiernych. Potem jest adoracja krzyża i to jest centralny punkt właśnie tych wydarzeń wielkopiątkowych. I czwarty element tej celebracji wielkopiątkowej jest złożenie Pana Jezusa do grobu. Nie sprawujemy liturgii dlatego, że chcemy oddać hołd krzyżowi. Dlatego rozpoczynając już tą liturgię, kapłan kładzie się na posadzce w kościele, w świątyni, po to, żeby adorować krzyż Jezusa Chrystusa. Adorować Jezusa Chrystusa, który umiera na krzyżu. I to jest tak ważny moment, że po prostu trzeba zatrzymać się w tej zadumie, w tej modlitwie, w tej adoracji i w tej wdzięczności Jezusowi za złożenie swojego życia na krzyżu dla naszego odkupienia.
Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i wspólnie chyba zaprosimy na poranek wielkanocny w niedzielę z Katedry Oliwskiej. Połączymy się z Państwem, a metropolita gdański będzie przewodniczył tej mszy.
Bardzo serdecznie zapraszam nie tylko do Katedry Oliwskiej, ale do wszystkich kościołów naszych parafiannych, żeby to był naprawdę dzień zmartwychwstania w naszym życiu, żeby to był dzień triumfu wiary nad niewiarą, nad wątpliwościami, nad tymi pytaniami, kto nam ten kamień od grobu odwali, on sam się odsunie. Jeśli zapragniemy spotkać Chrystusa Zmartwychwstałego, tak jak Maria Magdalena czy inne niewiasty, które właśnie z tymi wątpliwościami do grobu szły i nagle, kiedy były już u grobu, zobaczyły, że kamień jest odtoczony od grobu. I to był moment dla nich wielkiej wiary. Dla nas też niech to będzie moment właśnie to zmartwychwstanie Jezusa. Ta msza święta rezurekcyjna niech będzie takim momentem wielkiej radości, wielkiego pokoju, wielkiej wdzięczności Chrystusowi za Jego zmartwychwstanie.